Psalmie 90 czytamy następujące słowa. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. I to jest też myśl przewodnia dzisiejszego rozważania, dzisiejszego kazania. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy, że możemy dzisiaj z Twojej łaski tutaj być, że możemy dzisiaj jako Twój lud ukryty w Chrystusie stanąć odważnie przed Tobą, możemy wznosić Ci nasze dziękczynienia, możemy oddawać Tobie chwałę i cześć. Dziękujemy też, że Ty jesteś Bogiem, który poprzez Słowo Twoje nas prowadzi, że Ty, Panie, prostujesz nasze ścieżki dzięki Twojemu Słowu. Prosimy, abyś otworzył nasze serca, abyś otworzył nasze uszy na Twoje Słowo. Prosimy, aby Twój Duch Święty działał w nas, tak abyśmy wydawali dobry owoc, słodki owoc dla Ciebie. Pobłogosław, prosimy, to dzisiejsze rozważanie. Amen. Kochani, Psalm 90 jest drugim najczęściej przytaczanym, drugim najczęściej cytowanym psalmem w ogóle w kontekście Kościoła. Który jest pierwszy? 23. 23 jest pierwszy i zaraz potem przychodzi 90. Dlatego, że właśnie psalm 90 bardzo często jest odczytywany, tak jak psalm 23 stanowi dla nas niejednokrotnie zachętę, kiedy jesteśmy utrudzeni, idziemy przez życie, tak psalm 90 bardzo często jest odczytywany podczas pogrzebów. Między innymi dlatego, że mówi o krótkości życia, o przemijaniu naszego czasu tutaj. W ogóle psalm 90 właśnie w tej swojej myśli, tak, że nasze życie trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. Mówi pod tym względem, że mówi właśnie o czasie, mówi też o wieczności Bożej. Jest podobny w tym do kaznodziei Salomona, do trzeciego rozdziału. I mam nadzieję, że też pamiętacie ten fragment, może nie tak po numerach w Biblii, ale to jest ten fragment, ten rozdział, który się zaczyna słowami: wszystko ma swój czas pod niebem, tak? Wszystko ma swój czas pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas zabijania i czas leczenia. Psalm 90 właśnie w tych swoich słowach jest podobny do kaznodziei Salomona. Psalm 90 też jest bodajże najstarszym psalmem w Biblii hebrajskiej, w Starym Testamencie. Jest przypisany Mojżeszowi, a zatem właśnie należy do najstarszych. Tak? Psalmy w ogóle były pisane poprzez całe tysiąclecie, tak? Począwszy właśnie z Mojżeszem, a skończywszy na psalmach, które powstawały w kontekście powrotu z niewoli. A więc 1000 lat, tak? I tutaj ten psalm 90 jest tym, powiedzmy, najstarszym, czy jednym z najstarszych psalmów. Ten psalm prawdopodobnie powstał w kontekście umierania ludzi na pustyni. Mam nadzieję, że pamiętacie to opowiadanie z Księgi Liczb, z Księgi, czwartej Księgi Mojżeszowej. Lud Boży sprzeniewierzył się swojemu Panu, nie zaufał swojemu Panu i dlatego Bóg powiedział, że nie wejdą do ziemi odpocznienia, nie wejdą do ziemi obiecanej. Bóg powiedział, że na pustyni to pokolenie po prostu pomrze na pustyni. Dał im 40 lat, aby się to wypełniło, tak? Jedynie ich dzieci, którzy w tamtym czasie nie przekroczyli 20 roku życia, wejdą do ziemi obiecanej. Widzicie, to jest ten problem, tak? Szli za Bogiem, udali się za Bogiem, usłyszeli ten głos, tak, od Boga i poszli za Nim, ale nie do końca po drodze Mu zaufali. Nie do końca po drodze Mu zaufali. Nie chcieli z wiarą dokonać podboju ziemi. To był ten główny grzech, ale to nie jest ich jedyny grzech, ponieważ Księga Liczb, bodajże w 14 rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, podaje, że zdążyli już 10 razy sprzeniewierzyć się Panu. Nie wiem, czy dokładnie 10, czy więcej. To 10 mi się wydaje jest już taką pełnią tutaj, taką kompletną liczbą. Po prostu już już raz za razem udowodnili, że po prostu Bogu nie ufają. A tak to zostało wyrażone najdosadniej w tym ich akcie buntu, kiedy trzeba było wejść do ziemi obiecanej, tak? 12 szpiegów zostało wysłanych. Każdy z nich zdał raport, tak, i powiedzieli, że no, nie możemy tam iść, nie możemy tego podboju dokonać, ponieważ ci ludzie są rośli, ci ludzie są dużej postury, są silni, mocarni i nam się nie uda. Tak? To są ludzie, którzy mówią te rzeczy, widząc wcześniej, tak, rok wcześniej, widzieli co się wydarzyło w Egipcie, co się wydarzyło przy rozdzieleniu Morza Czerwonego. Także brak zaufania, tak? Brak zaufania i stąd Boża kara. Nie wejdą do odpocznienia. Teraz umierają na pustyni. To pokolenie umiera, odchodzi, Bóg je zabiera. Zobaczcie, w tym psalmie czytamy takie słowa. Piąty werset. Wartko porywasz ich. To jest obraz fali potopu, która się przetacza przez ten lud. Tak? Bóg porywa ich życie niczym taka powódź, która, tak, fala powodziowa, która ich zmiata. My dzisiaj możemy to skojarzyć, nie wiem, z tsunami, które, tak, widzieliśmy wszyscy w telewizji. To jest ogromna fala, która ich po prostu zmiata z powierzchni. Tak? Wartko porywasz ich. Żyją 70 lat, a gdy sił stanie, lat 80. I myślę, że w oryginalnym kontekście to 70 albo 80 lat chodzi właśnie o to pokolenie. Tak? Ja wiem, że my, czytając ten psalm przy okazji śmierci, przy okazji pogrzebu, odnosimy to do siebie. Tyle zazwyczaj też trwa ludzkie życie. Już jak trwa lat 80, to się mówi o dobrym, sędziwym wieku, tak? Ale ogólnie wydaje mi się, że te słowa odnoszą się w tym kontekście do tego pokolenia. Tak? Tamto pokolenie niewierne umiera, odchodzi w wieku 70 bądź 80 lat. Bóg zabiera ich w swoim gniewie. Tak? Szli za Bogiem, ale mu nie zaufali. Bóg ich osądza. 40 lat wędrówki i postoju na pustyni, bo to nie jest tak, że oni chodzili przez te 40 lat po tej pustyni. Oni chodzili po tej pustyni, ale też się osiedlili w jednym miejscu. To wynika m.in. z 20 rozdziału Księgi Liczb. W każdym razie te 40 lat na pustyni wydaje się być wiecznością, tak? Ale oni odchodzą właśnie na pustyni, a po nich, niczym o poranku, Bóg wzbudza kolejne pokolenie. I to jest kolejny werset, zobaczcie, szósty werset. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tak? To jest kolejne pokolenie. Bóg jakby tutaj operuje pokoleniami. Jedno pokolenie umiera, drugie przychodzi, znowu więdnie i odchodzi. Tak? Słuchajcie, psalm ten, wydaje mi się, że w takiej swojej wymowie, w tym swoim najważniejszym przesłaniu, mówi coś takiego, że nasze ludzkie perspektywy na czas są nieadekwatne. Nasze ludzkie perspektywy na czas są nieadekwatne. My wszystko staramy się liczyć w oparciu o nasze doświadczenie. Wszystko w naszym życiu to rozbija się o nasze doświadczenie. Tak? 40 lat na pustyni, gdybyśmy my się znaleźli na tej pustyni, 40 lat wydawałoby nam się wiecznością. Wydawałoby nam się wiecznością. Tak samo jak ludność Kanaanu, tak, według ich doświadczenia wydawała się mocna, wydawała się nie do pokonania. Słuchajcie, wiele rzeczy w życiu nas może przerażać. Nie wiem, jedną z takich rzeczy dla dużej grupy ludzi jest przeprowadzka do nowego miejsca, przeprowadzka do nowego miasta. Tak? Niektórzy nie wyobrażają sobie przeprowadzki gdzieś w inną część miasta, a co dopiero do innego miasta, tak? Takie rzeczy mogą nas z ludzkiej perspektywy, w naszym doświadczeniu przerażać. Niektórych, słuchajcie, przeraża przeczytanie długiej książki. Nie wiem, czy wiecie, ale niektórzy, kiedy przychodzą i widzą, że mają do przeczytania książkę, która ma kilkaset stron, widzą w tym duży problem. Coś nie do przeskoczenia. Mówią, o, ja nigdy tego nie zrobię. Ja nigdy nie czytałem, nigdy nie byłem dobrym czytelnikiem. Ja tego nigdy nie zrobię. Wydaje się to nieosiągalne, tak? Tyle, że mówię, nasze perspektywy na czas są nieadekwatne, są po prostu wykrzywione i błędne. Podam wam ten przykład z czytaniem, ja go trochę rozwinę specjalnie, żeby wam coś uzmysłowić. Słuchajcie, większość ludzi, to ja bym powiedział, że tych, którzy czytają wolniej, czyta przynajmniej 200 słów na minutę, tak? A czyta się o wiele szybciej, tak? Czyta się do 500 słów na minutę, a przy pomocy jakichś specjalnych technik nawet jeszcze szybciej dzisiaj. Ale nawet przyjmijmy tą dolną granicę, 200 słów na minutę. I wystarczy, słuchajcie, jak to jest z tą perspektywą? Wystarczy, że założysz sobie, że dziennie będziesz czytał przez 15 minut. Że dziennie będziesz czytał przez 15 minut. Wiecie, ile to jest rocznie? Rocznie to daje nam prawie 1 100 000 słów. 1 100 000 słów. Gdybyście 365 dni w roku czytali 15 minut książki, to daje 1 100 000 słów rocznie. Książki mają zazwyczaj ile? 300-400 słów na stronę. Czyli poświęcając tylko 15 minut na czytanie dziennie, będziesz w stanie roku przeczytać około 3000 stron. 3000 stron. Czyli 10 do 15 średniej długości książek, tak? Widzicie? Podaję wam ten przykład, żebyście zrozumieli, że nasze perspektywy czasami na czas są nieadekwatne. Kiedy przychodzimy do czegoś, do jakiegoś zadania, kiedy przychodzimy do czegoś, co nam się wydaje niezmiernie trudne, tak? Co nas nawet przeraża, dzieje się tak właśnie, jesteśmy przerażeni z powodu tego, że nasze perspektywy są nieadekwatne. Słuchajcie, 3000 stron. Ja też jestem w szoku i to bez większego wysiłku, tak? Ale to właśnie bez większego wysiłku, zamiast oglądać TeleExpress, czytacie w tym czasie 15 minut książkę. Zobaczcie, ile fajnych książek możecie przeczytać przez jeden rok. To jest taka minimalistyczna wersja planowania czasu, aby zrobić coś pożytecznego. Ale tak to już jest z czasem, że mamy niewłaściwą perspektywę. Zobaczcie, Psalm 90 mówi o tym, że nasze perspektywy są niewłaściwe, ale że Bóg ma zupełnie inne spojrzenie na czas. Boże spojrzenie na czas, Boża perspektywa na czas jest inna niż nasza. Bóg spogląda na czas i dla Niego milenium, 1000 lat, jest jak dzień wczorajszy, tak? Albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął. To jest tak, słuchajcie, jakbyście pamiętali wczoraj o sobocie. Wiem, że może dla niektórych ta sobota była dłuższa, dla niektórych była spokojniejsza, tak? Niektórzy musieli się uczyć, niektórzy uczyli. Ale zobaczcie, to jest jak dzień wczorajszy, jakby jeden dzień, tak? A nawet psalmista mówi, jak straż nocna. Tak? Czyli część nocy, kilka godzin, nie wiem, 3-4 godziny w nocy, tak? Kiedy śpimy. Czyli słuchajcie, 1000 lat, największy wyobrażalny dla Izraelity przedział czasu jest dla Boga jak jeden dzień. I oczywiście apostoł Piotr nawiązuje później do tego samego obrazu w swoim drugim liście, mówiąc o przyjściu Chrystusa. W każdym razie ten psalm zapewnia nas o tym, że Bóg sprawuje kontrolę nad całą historią, nad całym czasem. Bóg od wieczności zna czas. Bóg od wieczności ten czas przenika, ten czas kontroluje. On jest, tak, on jest po prostu ponad tym wszystkim. Słuchajcie, gdyby tak o tym chwilę pomyśleć, historia Polski, tak? Gdyby pójść za tym Bożym czasem w tym psalmie, historia Polski jest dla Boga jak wczoraj. Te nasze 1000 lat, no troszkę już ponad 1000 lat, tak? Ale to jest jak dla Boga jak jeden dzień, historia naszego kraju. Ameryka, słuchajcie, została odkryta kilka godzin temu. Chrystus narodził się przedwczoraj. Dla Boga życie ludzkie, te 80 lat, jest jak 2 godziny w ciągu doby. 2 godziny w ciągu doby. I teraz słuchajcie, będąc z takim obrazem czasu, co myślimy, jak się czujemy? Czy te 2 godziny to dużo, czy niedużo? Słuchajcie, to, że to jest tylko 2 godziny jakby w tym Bożym zegarze, to nie oznacza, że dla Boga jest to nieistotne. Oznacza po prostu tyle, że nasza perspektywa jest chybiona, jest niekompletna. Nie? Bóg, który istnieje od wieczności, inaczej spogląda na rzeczy. On widzi całość w tym swoim czasie, tak? W tym swoim czasie. My liczymy dni i lata. Jego perspektywą są pokolenia. Tak, tutaj jak macie zegarki na ręce, tutaj widzicie, są zaznaczone minuty. Bóg, jeśli nosi taki zegarek, inny zegarek, ale podobny, ma tutaj pewnie zaznaczone pokolenia. Nie, zresztą Biblia bardzo często, kiedy już odnosi się do czasu i mówi o czasie, wymienia genealogię, wymienia pokolenia. Zobaczcie, Bóg wie, że nasze życie jest hevel hevelim. Hevel hevelim, tak? Co to znaczy hevel hevelim? Ulotne, tak. No oczywiście wszyscy za Hieronimem tłumaczą to marność nad marnościami, co moim zdaniem jest trochę chybione w kontekście tej księgi. Ale należałoby to przetłumaczyć krótkość nad krótkościami może. Para, tak? Para, która... To jest, słuchajcie, nasze życie jest jak para, która na mrozie wydobywa się z naszych ust. Niedługo będzie zima. Zobaczycie, że jak wyjdziecie na zewnątrz, jak wypuścicie swój oddech, to będzie mgiełka, która za chwilę się rozpłynie w powietrzu. Czyli nasze życie jest bardzo krótkie. I w tej perspektywie, słuchajcie, że Bóg panuje nad wiecznością, że Boża perspektywa jest taka, a nasza jest taka. Ten psalm przypomina nam o jednej rzeczy. O zaufaniu. O zaufaniu. Tak jak mówiłem, tamto pokolenie Bogu nie zaufało, tak? Tamto pokolenie swoim buntem zgrzeszyło przeciwko Bogu. Ich perspektywy były chybione, ich perspektywy były złe. Perspektywy na czas, perspektywy na wrogów, perspektywy na wejście do ziemi obiecanej, czyli perspektywy tak naprawdę na dopełnienie się ich zbawienia, tak? Były chybione. Przestali ufać Bogu. Widzicie, my powinniśmy Mu ufać, powinniśmy Jemu bardziej wierzyć, Jego perspektywą powinniśmy bardziej wierzyć niż naszym perspektywom. Dlaczego Izraelici zgrzeszyli na pustyni? Bo nie przyjęli Jego perspektyw. Bóg powiedział, wyjdziecie i podbijecie tę ziemię, tak? Oni powiedzieli, nie, to niemożliwe. Nie, to niemożliwe. Chociaż widzieli, co Bóg zrobił w Egipcie, chociaż widzieli, co, w jaki sposób dokonał ich wybawienia, kiedy przeszli przez morze, tak? Ale nie zaufali do końca Jego perspektywom. Szpiedzy, tak, stanęli w ziemi obiecanej i ufali czemu? Komu? No samym sobie, tak, własnym siłom, własnym umiejętnościom. Stwierdzili, że stoją przed rzeczami niemożliwymi. Tak, jak to przeczytanie 3000 stron książek w ciągu roku, tak? 10 do 15 książek. Bóg wymagał jednego, słuchajcie, zaufania i działania w ufności Jemu właśnie. Smutne w tej całej historii, słuchajcie, o Izraelu jest to, że nawet Mojżesz nie do końca zaufał Bogu. Mojżesz też nie wszedł do ziemi obiecanej. Jaki był jego grzech? Jaki był jego błąd? Bóg powiedział, przemów do skały. Pamiętacie, za pierwszym razem Mojżesz zrobił właściwą rzecz. Uderzył w skałę. Jakiś czas później Bóg powiedział, przemówisz do skały, tak? Mojżesz znowu uderzył w skałę. Tak? To był jego błąd. To był jego błąd. Nie zaufał Bogu do końca. Już wcześniej widzimy, nawet gdy Bóg go powoływał, Mojżesz stwierdził, no ale ja się do tego nie nadaję. Jestem złym mówcą. I czytamy wręcz na początku Księgi Wyjścia, w 2 Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, że Bóg się na niego rozgniewał. Tak, Bóg to przyjął do wiadomości i tak dalej. On powiedział, ale kto jest tym, kto daje człowiekowi usta i język, tak? Jeśli ja Cię powołuję, to ja Cię też uzdalniam do tego. Jeśli ja Ci coś nakazuję, żebyś coś wykonał, to też daję Ci środki do osiągnięcia tego celu. Także słuchajcie, sukces, nasz sukces w naszym życiu z Bogiem nie zależy od nas. Nie zależy od naszej siły, naszych starań tak do końca. Tak, jeśli mamy coś zrobić, to wierzmy w to, że Bóg nas do tego uzdolni. Słowo nas o tym zapewnia, że Bóg, jeśli czegoś od nas wymaga, to daje też odpowiednie środki do osiągnięcia tych celów. Zobaczcie, On dał nam talenty i o tym dzisiaj mówi czytanie z Ewangelii Mateusza. Ja już o talentach mówiłem dwukrotnie w ostatnim czasie. Tydzień temu odnosiłem się do tej przypowieści o talentach. Pamiętacie, o co chodzi w talentach, tak? Chrystus czy Bóg jest przyrównany tam do zamożnego człowieka, można powiedzieć biznesmena, który inwestuje w swoje sługi kupę pieniędzy. Ile to jest jeden talent? Ktoś jeszcze pamięta? 6 tysięcy denarów. 6 tysięcy denarów, a więc 6 tysięcy dniówek. 6 tysięcy dniówek. Gdzieś tam szacunkowo próbowaliśmy to przeliczać, tak, na dzisiejsze dniówki w Polsce i wyszła nam jaka kwota? 380 tysięcy przynajmniej, tak? 380 tysięcy złotych. Bóg w nas z góry zainwestował. To nie jest tak, że On mówi, o, pokażcie, co potraficie, a ja wam dam bogactwo, ja wam dam łaskę. Nie. Bóg na początku inwestuje w swój lud talenty i teraz mówi, wy inwestujcie. Wy inwestujcie, wy mądrze zarządzajcie tymi pieniędzmi. Innymi słowy, Bóg mówi co? Bóg mówi to, co na początku do człowieka. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Czyńcie ją sobie poddaną. Mamy zapanowywać nad tymi rzeczami, do których Bóg nas powołuje. Tak? Mamy być dobrymi rzemieślnikami, mamy być dobrymi nauczycielami, mamy zmieniać tą rzeczywistość na Jego chwałę, tak? Aby każda część, tak jak to mówili wielcy reformowani teologowie, aby każda część rzeczywistości była poddana w posłuszeństwo Chrystusowi. Może nam się wydawać, słuchajcie, że nie damy rady. Ale czego nas uczy ten psalm? Ten psalm nas, czy cała ta historia, tak, ten kontekst tego psalmu uczy nas, że ta moc sprawcza nie zależy też od nas. Jeśli Bóg mówi, że mamy zmieniać te rzeczy, tak, mamy być najlepsi w tym, co robimy, to też nie jest z naszej mocy. Tak? Wszyscy to rozumieli, słuchajcie, wielcy, tak? Począwszy od Bernarda, tak, poprzez Kalwina i innych, wszyscy to rozumieli, że to jest właśnie ta droga naszego życia. Ora et labora. Tak? Módl się i pracuj. Módl się i pracuj. Powierzaj Bogu te wszystkie zadania, które stawia przed tobą. Zaufaj Mu, idź do przodu. Jeśli Bóg nas stawia przed określonymi zadaniami, da sposobność, możliwość, umiejętność do wykonania tych rzeczy. Słuchajcie, kiedy wyjeżdżałem na studia do Szkocji, to było w roku 1997, mogę powiedzieć tak, wcale nie znałem języka na najlepszym poziomie. Inni koledzy ze studiów teologicznych tutaj we Wrocławiu pokończyli już kursy advanced, niektórzy mieli już first certificate. De facto nie miałem żadnego oficjalnego papierka na moją znajomość angielskiego do tej pory. Nie mam takiego papierka, może poza właśnie dyplomem ukończenia jednego z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii. Ale słuchajcie, no nie miałem tych rzeczy. Wydawałoby się po ludzku, może nie byłem do końca przygotowany na to, ale bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie poprzez moje studia uwielbiać Boga, żeby dalej się kształcić w tym kierunku, żeby być pastorem, żeby rozumieć Jego słowo, żeby móc później innych prowadzić, tak? Jadąc tam na studia, słuchajcie, chciałem wykonać to zadanie najlepiej, jak potrafiłem. Chciałem wykonać to zadanie i byłem otwarty, tak? Byłem otwarty na uczenie się, byłem otwarty na korekty ze strony innych. I wtedy, słuchajcie, w 1997 roku nie planowałem studiów doktoranckich. Ja miałem tam jechać na rok czasu, żeby skończyć wtedy studia licencjackie. I Bóg, słuchajcie, Bóg dał mi więcej, mogę powiedzieć, niż oczekiwałem. To inni zaproponowali mi studia doktoranckie, tak? Dał mi Bóg więcej, niż się spodziewałem, mogę powiedzieć. Mogę też powiedzieć, że doświadczyłem ostatnio tak, żeśmy też żeście to uznali, że przez te 10 lat jestem już pastorem. To jest dopiero 10 lat, myślę. Ale też, słuchajcie, myślę sobie, jaki ja byłem 10 lat temu, jak ja myślałem w ogóle o posłudze pastorskiej. Wydaje mi się naprawdę, że nie do końca jeszcze rozumiałem, co to znaczy być pastorem. Jakie zadania będą przede mną stały. Mogę powiedzieć, że nie do końca byłem przygotowany na to. Ale widzicie, to nie o to chodzi. Bo Bóg oczekuje od nas zaufania, postawienia tego pierwszego, tego drugiego kroku, tego trzeciego kroku za Nim. A On, słuchajcie, w tym procesie nas uskrzydla. On dodaje nam skrzydeł. To On nas uzdalnia do tego, żeby wykonać to zadanie. To nie jest tak, że ja mam dzisiaj, słuchajcie, być gotowy na wszystko, tak? Ja wiem, że dzisiaj nasze społeczeństwa w ten sposób myślą, tak? I myślimy o tym też w ten sposób, że o, jeśli ja się już mam ożenić, to ja chcę teraz sprawdzić do końca, czy ja się nadaję na bycie mężem czy żoną, tak? Ja zamieszkam sobie z tą kobietą, czy ja zamieszkam sobie z tym mężczyzną i się zbadamy przez najbliższe 8 lat i zobaczymy, czy nam się uda, tak? Widzicie, to jest zły, to jest znowu, tak? Stawianie wozu przed koniem. To jest zły kierunek, tak? Właśnie chodzi o to, że już to jest dobry objaw, kiedy czujemy, że może nie podołamy, że nie jesteśmy gotowi, tak? To jest dobry objaw, bo kiedy to czujemy, druga rzecz, jaka powinna się wydarzyć w naszym życiu, to zaufanie Bogu, że to On nas usposobi, to On nam doda siły, On nam pobłogosławi w tych naszych kolejnych krokach. Także słuchajcie, Bóg nas wspiera, Bóg rozwija nasze talenty, Bóg błogosławi nas, ale nie od razu, słuchajcie. Bóg błogosławi nas w miarę jak idziemy, jak idziemy w ufności za Nim. Tak? I wydaje nam się, że rzeczywiście, gdybyśmy mieli dzisiaj być żołnierzami, stawić czoło innej armii, tak, podbić jakąś ziemię, to byśmy nie dali rady. Ale gdyby Bóg powiedział, tak, to by było z Jego rozkazu, to wierzcie mi, że byśmy dali. Nie z naszej własnej siły, ale dzięki Niemu. Mam nadzieję, że pamiętacie opowieść o bitwie o Jerycho, bo to jest bitwa, która się odbywa praktycznie bez udziału działań zbrojnych ze strony ludzi. Ci ludzie chodzą dookoła murów i co robią? I się modlą. Tam odbywa się nabożeństwo. Tam odbywa się chwalenie Boga, zaufanie Bogu. To Bóg burzy te mury. To jest taka lekcja z tego wydarzenia. Także Bóg dodaje nam skrzydeł, słuchajcie, kiedy Mu ufamy, kiedy z wiarą kroczymy krok za krokiem. Może to są małe kroki, które musimy postawić. Ale stawiajmy je za Nim, a On będzie dodawał nam sposobności i sił. Zauważcie też, że Psalm 90, słuchajcie, kończy się niesamowitymi słowami modlitwy. Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak, utwierdź dzieło rąk naszych. Zobaczcie, ufna modlitwa w to, że to Bóg jest w stanie w tym naszym krótkim życiu, które mogłoby się wydawać bezsensowne, które by się mogło wydawać za krótkie, żeby miało jakieś znaczenie, to Bóg utwierdza dzieło naszych rąk. Nie my. Wiecie, niektórzy dążą, niektórzy sadzą dęby, inni piszą książki, żeby coś po nich pozostało w tym życiu. Tak? Wszyscy chcemy, żeby jakaś pamięć, żeby tak. Niektórzy twierdzą, że muszą spłodzić potomstwo, tak, żeby coś po nich zostało. Tak? Słuchajcie, to Bóg utwierdza. W tym krótkim życiu, które jest jak mgła, ta mgiełka z naszych ust wydobywająca się, to Bóg utwierdza dzieło rąk naszych. Także ludzie mogą różnie zareagować na wieść o tym, że życie, nasze życie w oczach Bożych trwa tylko 2 godziny w ciągu doby, tak? Tak samo ludzie mogą różnie zareagować na Księgę Kaznodziei Salomona, tak? Czytając o tej takiej otrzeźwiającej perspektywie na życie, tak? Ludzie mogą popaść nawet w negatywizm i niektórzy, nawet komentatorzy, popadają w negatywizm, bo później to wyrażają w tym, co piszą o tej księdze. Ale słuchajcie, w tym wszystkim, w tej jakby ludzkiej beznadziei, tak? W tym krótkim życiu, kluczem jest jedna rzecz, o której mówi Psalm 90. Pytanie, które się pojawia w wersecie 11. Któż zna moc gniewu Twego, kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? W tych wersetach psalm ten nawiązuje do mądrości, do mądrości biblijnej, która brzmi jak: początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Tak? Kto się Ciebie boi, Panie, w tym całym krótkim życiu? Kto się Ciebie boi? Kto zna moc, kto wie, tak? Kto zrozumiał moc Twojego gniewu? To jest początek mądrości, słuchajcie. To dzięki niej można nabrać właściwej perspektywy na życie. A jaka jest ta perspektywa na życie? No ta perspektywa na życie jest taka, że my szybko przemijamy, słuchajcie. Nasze życie trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. Ale to nie znaczy, że to nasze życie jest bezsensowne. To znaczy, że powinniśmy... To znaczy tylko tyle, że powinniśmy zaufać Bogu, a to On w swojej łasce, w swojej mocy umacnia, zachowuje dzieło naszych rąk. Gdy my Mu ufamy, gdy stąpamy za Nim, choćby najmniejszymi krokami, On nas wspiera, On nam dodaje skrzydeł. On nas rewitalizuje, można powiedzieć. On dodaje nam nowych życiowych sił. Także słuchajcie, nie można tak naprawdę czytać pierwszej części Psalmu 90. Tak? Ja wiem, że dzisiaj, i to często jest w lekcjonarzach w ogóle, jeśli już Psalm 90 jest śpiewany w kościołach, zazwyczaj śpiewa się wersety 1-12. Ale to jest niekompletne. Bez końcówki tego psalmu, bez wersetu 17, ten psalm jest niekompletny. Nie możemy pozostać w nadziei. Tak? Ja wiem, że ważna jest ta perspektywa: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Ale ten psalm jest psalmem z obietnicą też, że Bóg utwierdzi. Bóg jest w stanie utwierdzić dzieło naszych rąk. Tak samo nie możemy, słuchajcie, mówić o sądzie w odniesieniu, czy nie możemy mówić o samym sądzie bez odniesienia do zbawienia w Chrystusie. Nie możemy czytać Księgi Kaznodziei Salomona, czy Hioba w oderwaniu od 1 Koryntian na przykład, w oderwaniu od Chrystusa, od Jego krzyża, czy od Nowego Testamentu. Tak? Ta nasza perspektywa musi być pełna, żebyśmy wiedzieli, że nasze życie nie jest bezsensowne, ale ma sens ukryty w Bogu, w naszym zaufaniu Jemu. Także obraz naszego życia w tym psalmie nie jest negatywny, bo tutaj ta pierwsza część tego psalmu, słuchajcie, mówi dużo o sądzie, o tej powodzi, która zmiata życie ludzkie, tak, z powierzchni ziemi. Ale obraz naszego życia nie jest negatywny, o ile oczywiście może być negatywny, jeżeli na co dzień nie ufamy Chrystusowi, nie ufamy Bogu w Chrystusie. On nas powołał do różnych zadań, On dał nam krótki, ale bardzo cenny czas. On nas do wszystkiego przysposobił. Pozwólcie, że tutaj już pomału kończąc, przytoczę kilka zdań z autorów, których znacie, których cenicie i szanujecie. To są autorzy, którzy pisali trochę na temat czasu, na perspektywy ludzkiej na czas. I zacznę od Johna Pipera, bo wiem, że niektórzy z was go lubią. John Piper w książce Don't Waste Your Life powiedział coś takiego: przeciwieństwem marnowania swojego życia jest życie, które kierowane jest jednym ogarniającym duszę pragnieniem: by Bóg był wywyższony we wszystkim. To jedno pragnienie, tak, w życiu, które ogarnia całą duszę. By Bóg był wywyższony we wszystkim. To teraz coś dla Darka, bo on lubi Spurgeona. Komentarz do Psalmu 90. Krótkie życie należy przeżyć mądrze. Nie mamy do dyspozycji wystarczająco czasu na tracenie nawet jednego kwadransa godziny. Nie mamy też wystarczającej pewności co do długości życia, aby ociągać się nawet przez moment. Wykorzystajmy te 2 godziny, które Bóg nam dał, aby w ufności Jemu, tak, wykonywać nasze powołania. A powołania są różne, tak jak różne są też nasze zawody. Jeszcze na koniec Jonathan Edwards, ja pewnie mniej się go cytuję tutaj w naszych kręgach, ale Jonathan Edwards napisał kiedyś taki traktat, który jest zatytułowany Resolutions, czyli postanowienia. I zacytuję wam część tych, zacytuję wam fragmenty z 3 takich postanowień Jonathana Edwardsa. Posłuchajcie. Jonathan Edwards napisał tak: postanawiam nie tracić ani jednego momentu życia, lecz wykorzystywać je w najlepszy możliwy sposób. Postanawiam żyć z całych sił, póki żyć mogę. Postanawiam żyć w taki sposób, w jaki chciałbym żyć, patrząc wstecz na łożu śmierci. Postanawiam żyć w taki sposób, w jaki chciałbym żyć, patrząc wstecz na łożu śmierci, tak? Słuchajcie, to też nie jest przypadek, tak, że ktoś wymyślił akurat taki układ do dzisiejszych lekcji, tak, na to nabożeństwo, że tu jest przypowieść o talentach, tu jest psalm 90, tak. One mają gdzieś tam jakiś wspólny mianownik, tak, jeśli się dobrze, głęboko przyjrzymy, tak. I tym wspólnym mianownikiem jest to, że Bóg nas obdarzył niesamowitą łaską, niesamowitymi talentami, umiejętnościami, sposobnościami, abyśmy żyli, aby On był wywyższony we wszystkim. Zobaczcie, każdy z tych 3 autorów, których zacytowałem, każdy z nich, rozmyślając na temat czasu, wiedział, że na Bożym zegarku podziałkami są pokolenia, nie minuty, tak jak u nas. Widzicie, to była ta mądrość, która kiedyś przyświecała tym pokoleniom przed nami, że tak naprawdę nie żyjemy dla siebie tutaj na tej ziemi, tak? Dzisiaj oczywiście nasze społeczeństwo jest bardzo, tak, nastawione na konsumpcjonizm, na to, co mogę dla siebie kupić, co mogę dla siebie zdobyć. Chcę z tego korzystać teraz, w tym momencie, w tym czasie. Ale oni wiedzieli, że tak z Bożej perspektywy żadne pokolenie nie żyje dla siebie. Żadne pokolenie nie żyje dla siebie, bo żyjemy tutaj zawsze dla innych. Tak, tak jak w tej wspaniałym tańcu Trójcy Świętej, jedna osoba służy zawsze drugiej, tak? To nie są 3 osoby siedzące sztywno, biernie na tronie. To są 3 osoby, które nieustannie nawzajem sobie służą, tak? I my jesteśmy tutaj też po to, by żyć dla innych, dla tych też, którzy będą po nas. Dlatego każdy z nas, teraz patrząc na swoje minuty, powinien myśleć o tych Bożych pokoleniach, tak? O tych Bożych pokoleniach i starać się te minuty wykorzystać. Słuchajcie, 15 minut czytania dziennie daje 10 do 15 książek, a więc inwestuj swój czas, swoje możliwości, swoje talenty, różne rzeczy, które Bóg po drodze stawia na twojej drodze. Psalm 90, podobnie jak przypowieść o talentach, jest też o sądzie nad uczniami Chrystusa. To nie jest sąd nad całym światem, to jest sąd nad uczniami Chrystusa. Tak jak Bóg osądził swój lud, który był niewierny na pustyni, tak przypowieść o talentach jest o sądzie nad uczniami Chrystusa. Widzicie, do tego sądu prowadzi brak zaufania, brak stawiania tych kolejnych kroków na drodze za Bogiem. Czyli tak naprawdę brak przyłożenia ręki do pługa, brak inicjatywy, brak ruszenia się z fotela. Jakub mówi, tak, jeśli ktoś wie, jak dobrze czynić, a nie czyni, też grzeszy. Brak przyjęcia na siebie powierzonej ci roli. Brak przejęcia odpowiedzialności po prostu za to, co Bóg daje w twoim życiu. A z drugiej strony, słuchajcie, w Ewangelii Mateusza Boża obietnica jest taka: oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia, tam jest w naszych tłumaczeniach, świata, albo tego wieku, tak? Albo można wyrazić to też słowami Izajasza. Bóg mówi przez Izajasza 46:4: pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do sędziwych lat będę was nosił. Ja uczyniłem i ja będę nosił. Ja będę dźwigał i ratował. A zatem lekcja jest taka, słuchajcie, zaufajcie Bogu, zaufajmy Bogu. Stawiajmy kolejne kroki za Nim, tak? Z naszej perspektywy może się to wydawać ciężkie, trudne, ale kiedy pójdziemy, tak, z wiarą za tym, za Bogiem, On nas do tych rzeczy przysposobi, On doda nam sił, On doda nam skrzydeł. Tak naprawdę zaufanie Bogu prowadzi do liczenia dni, abyśmy posiedli mądre serca i abyśmy mądrze inwestowali nasze pieniądze, nasz czas, nasze umiejętności, wszystkie po prostu te rzeczy, które Bóg daje w nasze ręce. Pomódlmy się. Dziękujemy Boże za psalm 90, za tą naukę, która wypływa z tego psalmu. Prosimy Cię, abyś działał w naszych sercach, aby one stały się mądre i aby one uczyły, aby one umiały liczyć dni, które nam dałeś tutaj na ziemi. Zechciej Boże działać poprzez swoje słowo w naszym życiu, abyśmy żyli dla Ciebie, abyśmy całe nasze życie, Panie, skupiało się na tym, abyś był wywyższony we wszystkim. Amen. Thank you.